Sportowa Arena.
15 minut po godzinie 19. Dzisiaj jest 15 dzień lipca, wtorek. Sportowa Arena na antenie Radia Poznań, na którą zapraszają realizujący program Jacek Pol oraz przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Witam ponownie i zapraszam na rozmowę o poznańskim Lechu w dziennikarskim gronie. W studiu Józef Diaczenko, kibic poznański.pl. Dobry wieczór, Józefie.
Witam, dobry wieczór.
I Bartosz Kijewski, dziennikarz Głosu Wielkopolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy już troszkę mądrzejsi, bo jesteśmy po pierwszym meczu Lecha w tym sezonie, po tej inauguracji, mecz o Superpuchar. Różnie się o tych spotkaniach mówi, że to mecz o talerzyk, że to taki właściwie ostatni sprawdzian przed sezonem ligowym i pucharowym, ale o stawkę. Ale jednak to był mecz o trofeum. Lech był w tej uprzywilejowanej sytuacji, że jako mistrz Polski u siebie gościł zdobywcę Pucharu Polski, czyli warszawską Legię, i przegrał to spotkanie Lech 1-2. Józefie, wyciągamy wnioski z tego meczu w kontekście nowego sezonu, czy zapominamy o tym meczu? Co myśleć o tym Superpucharze przegranym przez Kolejorza?
Bardzo bym chciał o nim zapomnieć, powiem szczerze, i obiecać sobie, że już więcej takich rzeczy nie będziemy oglądać, ale niestety jakiś tam ślad ten mecz zostawił, a mianowicie zostawił niepokój, że coś nie takie jest z tą drużyną. Pocieszam się tym, że Lech nie celował z przygotowaniami właśnie w ten termin.
Sparing nawet miał grać.
Tak, miał być gotowy na troszeczkę późniejszy okres, na mecz przede wszystkim z Krakowią, potem po kilku dniach na pierwszy mecz swój w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Było wyraźnie widać, że piłkarze Lecha mają trochę ciężkie nogi, bo odstawali szybkością startem do piłki od legionistów, no ale niestety oprócz tego ustępowali też organizacją gry. Dali się stłamsić, nie mieli najmniejszej kontroli nad tym meczem. A zresztą trudno byłoby mieć kontrolę, jeżeli gra się w takim dziwacznym składzie, bo jak zobaczyłem, kto ma wyjść na boisko, no to nie wierzyłem na oczy. Jak zobaczyłem na przykład, kto występuje na jednym i drugim skrzydle, no wiedziałem od razu, że to się nie może udać, że jakimś tam cudem może się coś pozytywnego
zdarzyć. Znaczy na jednym skrzydle Fiabema, a na drugim skrzydle
Pereira,
czyli prawy obrońca.
Podczas gdy Legia tylko trzech zmian dokonała w składzie, który kilka dni wcześniej zmagał się z Kazachami w eliminacjach do Ligi Europy. To nie mogło się udać i rzeczywiście tak działo. To najdelikatniej mówiąc, nie był to najlepszy mecz Lecha, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy fatalnie wypadało właściwie wszystko. Nie było tego, z czego Lech słynął, czyli szybkie przejścia do ataku, kontrola, posiadanie piłki, pressing i tak dalej. Tego wszystkiego nie widzieliśmy w tym meczu, no i cała nadzieja w tym, że w ciągu tygodnia się to wszystko pozmienia, chociaż skład na pewno, i tu niestety jestem tego przekonany, jeżeli skład się zmieni, to o tyle, że dojdzie Thordarson, który miał lekki uraz i nie mógł wystąpić. W związku z tym prawdopodobnie na prawym skrzydle tym razem zagra nie prawy obrońca, tylko środkowy pomocnik Jagiełło. I mam też nadzieję, że na drugim skrzydle wystąpi nie piłkarz Fiabema, tylko prawdziwy piłkarz Bengtsson.
Bartku, twoje refleksje po tym spotkaniu?
Ogromna szkoda, że ten mecz został przegrany, i to nie ze względu na to, że to był mecz o Superpuchar Polski, aczkolwiek fajnie by było coś włożyć do tej popularnej gabloty. Szkoda, że został przegrany właśnie z Legią Warszawa przy komplecie 40 tysięcy widzów, bo tutaj kibice Lecha byli głodni tego spotkania. Już długo temu, dawno temu zostały przedane wszystkie miejsca na to spotkanie, także ten głód zwycięstw nie tylko przy bułgarskiej, ale też w ogóle. Jeśli chodzi o mistrza Polski, no to ogromna szkoda, że tak to właśnie wyglądało, i też ogromna szkoda, że o tyle, że Legia Warszawa nie była tak mocnym zespołem, jakby można było tak patrzeć sobie na wynik, tylko Lech Poznań był drużyną tak słabą.
Ale Legia była jednak lepiej zorganizowana.
Nie, no oczywiście, lepiej zorganizowana. Trener Frederiksen na konferencji pomeczowej powiedział, że ich atutem było to, że już ten jeden mecz o stawkę mieli za sobą, także tutaj to mogła być przewaga Legii, aczkolwiek to też nie był zespół, który zagrał nie wiadomo jak fantastyczną piłkę. Tutaj każdy myślał, że ta Legia przyjedzie troszeczkę może nie rozluźniona, ale bardziej skoncentrowana na tym, co czeka ją w przyszłym tygodniu, czyli ten rewanż zbliżający się z Aktobę, że wystawi trener Jordanescu skład rezerwowy, że ta drużyna jest troszeczkę bardziej pokiereszowana niż Lech, jest bez wielkich transferów, ciągle taka drużyną, która jest jakby w kryzysie po poprzednim sezonie. Ten mecz z Aktobę też pokazał, że wielkiego widowiska nie pokazała, a tutaj Lech zagrał, no tak, dawno tak słabego Lecha nie widzieliśmy. Nawet
w poprzednim, powiem ci szczerze właśnie, nawet, czy w poprzednim
nawet
sezonie?
W poprzednim sezonie wydaje mi się, że Lech nie zagrał tak słabego całego meczu, bo oczywiście zdarzały się spotkania,
chyba we Wrocławiu zagrał.
Chyba
ze Śląskiem.
Ale wydaje mi się, że ta druga połowa...
Nie mówię o niepołomicach też. No. Czy tam Ksadia, nie Krakowi wtedy.
Okej, okay, ale też mi bardziej chodzi o to, że te połowy, które zagrał Lech, biorąc pod uwagę całość, oczywiście niepołomica, ta pierwsza połowa to była oczywiście do zapomnienia, druga już wyglądał dużo lepiej. Tutaj kolej...
A mecz w Gdańsku, przepraszam?
No dobra, tutaj już mnie macie. No to okej. To oczywiście, to faktycznie... No to może inaczej, nie zagrał tak słabego meczu przed własną publicznością. Przegrany mecz z Rakowem Częstochowa oczywiście, ale też nie był tak słaby jak ten mecz z Legią.
Tak, tak, Rachów wyrachowany, tam faktycznie lepszy. Tu się zgodzę, przed własną publicznością faktycznie tak słabego występu Lecha byśmy w zeszłym sezonie nie
ale
znaleźli.
Ale rzeczywiście to jest prawda, że bardzo rzadko Lech daje się tak bardzo tłamsić. Przecież cała pierwsza połowa to była miażdżąca przewaga Legii. Uh-huh. Lech nie potrafił wyjść z własnej połowy.
Z połowy nie wychodził, tak.
Legia zastosowała ostry pressing, to czego nie pokazywała w tym pierwszym meczu przeciwko Kazachom. Grała zupełnie dobrze, jak na tą drużynę, która kompletnie nic nie pokazała wcześniej w meczu pucharowym. No a Lech no, nie był sobą i tym się pocieszam, że to po prostu nie był jeszcze Lech.
Jeszcze wiadomo, potrzeba zgrania, natomiast nad kilkoma postaciami po tym pierwszym spotkaniu już bym się chciał pochylić, bo jednak jakieś wnioski wyciągać oczywiście możemy. I teraz zacznę od takiego może niepopularnego nazwiska, ale dlatego, że jeszcze ta niedzielna postawa w niedzielnym meczu później miała ciąg dalszy w poniedziałek. Chciałem o Filipa Szymczaka was zapytać, bo piłkarz, który wrócił z wypożyczenia do GKS-u Katowice, opinia publiczna tak zwana wypycha tego Filipa gdzie się da, do Jagiellonii, z powrotem do GKS-u i jeszcze do innych klubów. Wydawało się, że Lech też będzie chciał go wypychać, natomiast on wchodzi, wita się golem i nawet efektownie, to musicie przyznać, wyglądało.
Piękny strzał głową.
No oczywiście, zdecydowanie.
Dostał takie podanie od Sousy, że... Tak. Tylko mógł głowy przełożyć, ale zrobił to bardzo umiejętnie.
Bo mu się zdarzało nie przykładać tej głowy wcześniej tak, jak powinien. Przypomniał mi się po prostu Filip Szymczak z tej swojej najlepszej fazy w Lechu, tak? Kiedy potrafił w Białymstoku w 97 minucie wygrać mecz, strzelając na przykład gola na 2-1, świetnie się zachowując na polu karnym.
Nie głową.
Tak, nie głową, tak, ale jednak jak napastnik się wtedy po prostu dokładnie zachowywał. No i na drugi dzień ten tajny sparing z Sokołem Kleczew, 2 gole, chociaż jeden z karnego, tak?
Tak jest.
Tak, strzelał karnego, a drugą bramkę zdobył z akcji, czyli 2 dni, 3 gole Filipa Szymczaka, grał pewnie cały mecz wyszedł, bo pół godziny mniej, nawet chyba niecałe w meczu z Legią i krótki mecz był z Sokołem Kleczew, tam grali chyba 2 razy 30 minut, nawet nie podano ile ten Filip Szymczak grał, tak? Nie widziałem tej informacji. No to, no właśnie, i co o tym Filipie Szymczaku? Też go wysyłamy, gdzie się da? No nie ma cały czas zmiennika dla Mikaela Iszaka, wydaje się być jedynym.
No w tej chwili mamy praktycznie rzecz biorąc jednego napastnika i gdybyśmy mieli gwarancję, że Szymczak zostanie, to byśmy mogli powiedzieć, że mamy nie półtora napastnika, jak niektórzy złośliwie mówią, ale 2, ale tylko pod warunkiem, że będzie on grał tak jak w tych ostatnich dniach.
Czyli w niedzielę i w
poniedziałek. Nie ma żadnej gwarancji, bo być może ten chłopak znowu no coś się stanie i przestanie grać tak, jak grał na przykład za Johna van den Broma, kiedy nic w niczym nie ustępował Iszakowi i w dodatku grał nie na swoich pozycjach, bo na przykład jak trener wystawia go jako 10, on świetnie sobie radził sobie na skrzydle, strzelał ładne gole przecież w pucharach, no to był z niego kawał napastnika, a wtedy można było mieć nadzieję, że będzie z tego super napastnik. No nikt nie wie, pewnie on sam także, co się stało, że w pewnym momencie zatrzymał się w rozwoju, że dla niego ratunkiem było wypożyczenie, żeby się mógł odnaleźć na Śląsku.
Tam miał przebłyski,
strzelił trochę tych bramek dla GKS-u Katowice. No, nie wiem, jakie są układy klubowe, czy już jego dni Szymczaka są policzone w Lechu. Być może klub ma jakiś deal dla niego.
Chociaż póki nie ma napastnika, to chyba no, musi
w tej chwili nie ma innej szansy. Z tego, co słyszeliśmy od władz klubu, zapewniali to solennie, że będzie super napastnik, taki, który co najmniej dorównuje Iszakowi i może go odciążyć, grać. Bo to jest przecież nie do pomyślenia, żeby drużyna, która jest mistrzem Polski, która za chwilę będzie rywalizowała o wejście do Ligi Mistrzów, miała jednego, jedynego napastnika.
Takiego typowego.
To jest dla mnie to jest aż niewiarygodne. Nikt by w to nie uwierzył, gdyby tego nie widział, gdyby to się rzeczywiście nie działo. To nie jest normalna sytuacja.
Kluczową rzecz Józef powiedział, że nie ma gwarancji, jak będzie grał Filip Szymczak. My przynajmniej tego nie wiemy. Natomiast chyba właśnie zależy to od tego, czy będzie zmiennik dla Mikaela Iszaka, bo teraz jakby nie ma wyboru w tym momencie. No miejmy nadzieję, że za tydzień, za dwa coś się zmieni. Chociaż jak Dawid Dobrasz pisał, podobno był napastnik, tylko się rozmyślił. No i póki co nie ma.
No zdecydowanie Lech musi mieć dwóch napastników, aby myśleć, aby grać na dwa fronty. Mikael Iszak, oczywiście nie wypominając mu wieku, młodszy już nie będzie, a tych spotkań w najbliższym czasie, jeśli Lech zakwalifikuje się do fazy ligowej europejskich pucharów, a takie wyliczenia wskazują, że to jest 99,5%, że zagra w którejkolwiek z lig, czy to będzie Liga Mistrzów, Liga Europy, czy Liga Konferencji. Wiemy, że Iszak w przeszłości miał problemy zdrowotne. Na szczęście w zeszłym sezonie wyglądał obiecująco zdrowo. Tych bramek nastrzelał aż 21, także chwała mu za to i jak najdłużej, aby był w kolejorzu zdrowy, ale ten drugi napastnik powinien być. Tak naprawdę kolejorz szuka jego zmiennika od roku. W zeszłym sezonie przed Fiabemą miał być takim faktycznie graczem, napastnikiem, który wejdzie, strzeli tych pięć bramek. Póki co w kolejorzu nie ma żadnego. Przyszedł Mario Gonzalez i okej, powiedzmy, że to wypożyczenie w pewien sposób się spłaciło, bo strzelił ważną bramkę
zarówno w defensywie, jak i w ofensywie.
I wybił piłkę.
W Katowicach,
w meczu z Piastem Gliwice. Wybił piłkę w ostatniej sekundzie meczu. Także okej, ale no tutaj powinien być faktycznie taki gracz, który wejdzie, zapewni kolejorzowi 7, 8, może 10 bramek jako ten zmiennik, jako ten zawodnik, który mówiąc krótko posadzi Iszaka w którymś z meczów na ławce rezerwowych, a może na tyle się rozwinie, żeby tego Iszaka w końcu wygryźć na dobre. No, ma jakiś kozak przyjść ponoć do Lecha, ale nie wiemy, który. Czy to będzie skrzydłowy, czy to będzie środkowy pomocnik ofensywny, czy to może właśnie będzie napastnik.
Najbliższy transfer ma być na lewą,
i czy w ogóle przyjdzie?
Lewą
czy w ogóle
obronę. Przyjdzie? Ciekawa zależność. Nie wiem, od czego to zależy, bo mówi się, że Lech nie ma problemów ze ściąganiem napastników, ale zauważcie, że nie ma problemu, gdy trzeba sprowadzić pierwszego napastnika. I to działa od Artiomsa Rudnewsa.
Lewandowskiego nawet.
Nawet od Lewandowskiego. Potem był, chociaż tam jeszcze Renhivo wtedy
jeszcze był.
Tak, Renhivo, ale Lewandowski. Potem Artioms Rudnews. Potem Gytkier, nawet Teodorczyk. Nawet Teodorczyk. Potem Krystian Gytkier. Potem Mikael Iszak. Ale to byli zawodnicy, którzy byli następcami tych napastników. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy mieli rywalizować i walczyć, to dla odmiany skuteczność jest 0%, bo jak sobie pomyślimy, czy o Chibambie, czy o innych wynalazkach, czy tych ostatnich, o których mówiliście, to faktycznie okazuje się, że zawsze jest problem. Nie ma problemu z tym pierwszym napastnikiem, ale ze zmiennikiem bywa problem i tak to...
Że w tą Leawoje osunnę mógł Piparipie.
Parę bramek strzelił, ale faktycznie też nie za dużo.
Większość w jednym meczu.
Tak, z Piastem Gliwice i to jeszcze mało kto to widział na żywo, bo to był mecz bez udziału publiczności. 061 8 654 654, to jest numer do naszego studia. Gdyby Państwo chcieli się do naszej dyskusji, do rozmowy o Lechu Poznań włączyć, zachęcamy, żeby też poruszać nasze wątki. Może Państwo mają swoje przemyślenia, może jakieś pytania, może będziemy na te niektóre pytania potrafili odpowiedzieć, ale raczej pewnie na zasadzie spekulacji. I właściwie wywołałem ten temat, no to mamy pierwszy telefon. Słuchacz nasz pan, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie.
Witam. No ja mam transfery na razie, no tak sobie idą dość nieźle. No faktycznie brakuje, ale mnie martwi coś innego.
Tak?
Martwi mnie to, że Walemark czy Hakans to będzie kasus Darsztola. Walemark nie wytrzymał drugiego okresu. Umiejętności znakomite. On 60% swoich możliwości potrafił Lechowi wygrać mistrzostwo z Golizabechem, grając na 60% swoich możliwości obydwoje, tak? Ale nie wytrzymuje Walemargi Haka z obozu przygotowawczego, tak? Drugiego obozu przygotowawczego. Zimą nie wytrzymał, na Metrakowym nie był gotowy, sobie Państwo przypomnijcie. Tak, teraz drugi obóz przygotowawczy. Walemark też nie wytrzymuje.
My co do szpitala i co do kontuzji też mamy przemyślenia i za chwileczkę o tym będziemy rozmawiać.
Teraz druga sprawa. Do tego meczu z Legią to mnie przywiązywało w ogóle wagi, bo zobaczcie Państwo, kiedy niektórzy piłkarze Lecha robili treningi, a od kiedy się Legia przygotowywała, tak? W całym składzie właściwie się przygotowywała. U nas ta trójka, co była na U21, plus tam Skrzypczak doszedł później i tak dalej. Następne pytanie mam takie, bo wiem, że pan Józef zaczyna zawsze konferencję, mam taką prośbę, bo to jest tego, że nie ma Radka Murawskiego i tak dalej. No moim zdaniem mamy tylu stoperów w tej chwili i potrafiących dobrze wyprowadzać piłkę, że na szóstce może zagrać czy Skrzypczak, czy Douglas. I państwa zdaniem, który bardziej by pasował na szóstkę? I to by moim zdaniem, bo Kozubal, Jagiełło, I są, to nie jest trójka środkowych pomocników, tam nie ma kto bronić w ogóle.
I pan co, to ja może od razu się wtrącę i przypomnę, że Mateusz Skrzypczak grał na
oczywiście,
pomocy.
Oczywiście, dlatego panie Józefie, proszę zadać to pytanie, tak, na konferencji wczoraj.
Obiecuję to panu.
Dziękujemy bardzo, Józef zapamiętał. W tym tygodniu będzie konferencja? Chyba
nie, będzie prasowy. Będzie
tak, briefing będzie prasowy przed meczem z Krakowem.
Czy z trenerem, czy z
którymś asystentów, tak, ale to będzie w kolejnym tygodniu przed meczem, na pewno już wiemy, w poniedziałek będzie konferencja prasowa, bo we wtorek jest mecz, tak, żeby nie było zgęstki tych konferencji prasowych, to Józef będzie mógł zadać to pytanie. To jeszcze drugi telefon, pan Jarosław. Dobry wieczór, panie Jarku.
Bardzo miło, kłaniam się, fanatyczny kibic Lecha Poznań od 55 lat. Nic się nie zmienia w tym klubie. Pani Tani, amikowskie sknerstwo. Rozmawiałem z prezesem Lecha, panem Klimczakiem. Mówi, nie ma sprawy, 5 milionów euro na transfery. Gdzie są te transfery? Pan Józef nie ma racji. Pan Józef ma świętą rację. Nie może być w przededniu praktycznie meczów eliminacyjnych do Ligi Mistrzów jeden napastnik. O czym my w ogóle mówimy? Nie wiem, co się z Lechem porobiło. Nie grają żadnych meczów. Siedzą w pianie i w bąbelkach i nagle Walemark ała, Hakans ała, Golizadech ała, Murawski ała. O co tu chodzi? Co się stało z formą mojego ukochanego Kozubala? Pan Fabiema, nie wiem, czy Warcie miałby pierwszy skład. Nie wiem, skąd to w ogóle się bierze. Coś mi mowa odbiera, ale więcej nie mogę powiedzieć sobą. Mówię, amikowskie sknerstwo biegiem. Jest genialny piłkarz Fornalczyk. Nie wiedzą, co z nim zrobić. Bo mentalnie nie pasuje. Tak kiedyś Gajkowski nie pasował, bo Bamberek ze wsi. Tak jak Kiełb nie pasował, bo Bamberek ze wsi. Ludzie, obudźcie się wreszcie i nie namawiajcie tych biednych kibiców, żeby kupowali te karnety. Lech nie zasługuje na to, żeby w śmiesznym meczu o garnek przychodziło 47 tysięcy. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że to się zmieni. Nie wiem, czy dożyję takich czasów. Mam taką cichą nadzieję. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. No ten telefon, śmiem powiedzieć, że skupił jak soczewka wszystkie stare hasła, które wokół Lecha się pojawiają i pojawiają się po przegranych meczach. Ciekawe, jaki byłby wydźwięk, gdyby wynik był inny. Powiem tak, i żadna dyskusja o Lechu nie może się obejść bez jednego świętego określenia, gdzie są transfery. Panie Jarku, dziękujemy, że już pan to wypowiedział. To proszę już... Może nie poruszać tego hasła, ale przewija się jedno przez i pewnie naszą rozmowę musi się to przewinąć i przewija się to przez telefony słuchaczy. No jednak jest szpital w Lechu, bo do tych nazwisk jeszcze, słuchajcie, dopisujemy chociażby Barańskiego, tak? Który wszystko gotowy, nawet widzimy go w pierwszym sparingu z Chrobrym Głogów, tak? On zagrał w wyjściowym składzie, a kończy się obóz przygotowawczy Barańskiego.
I to dobrze nawet zagrał.
Tak.
Całkiem nieźle.
Obiecująco, wtedy jeszcze bez Sołzy, natomiast teraz nie ma tego zawodnika. No i właśnie, i co sądzić o tym? Czy są jakieś problemy z przesileniami? Czy coś Lech robi źle, że ci piłkarze są kontuzjowani, Bartku?
No właśnie to jest kazus tego, co widzieliśmy w poprzednim sezonie, że tych zawodników co mecz wypada. Ja mam w ogóle wrażenie po tych konferencjach prasowych, o których trener mówi, którzy zawodnicy nie będą dostępni i oczywiście o tych, których faktycznie nie wiemy, on głośno mówi, ale o tych zawodnikach, którzy faktycznie gdzieś wypadają w dniu meczu. I to się znowu powtarza, bo tak było w poprzednich sezonach, że jeśli jakiś zawodnik wypadł, bo nie był zdrowy przez cały tydzień, ale w dniu meczu dowiadywaliśmy się, że go nie było, no to faktycznie tutaj jest jakiś problem. Tak faktycznie było z Torzarsonem i z Barańskim podczas meczu z Legią. Po konferencji trener powiedział, że 3 dni temu podkręcił sobie kostkę, ale będzie gotowy na ten sparing z Sokołem Kleczew. W tym sparingu wziął udział, ale też naprawdę nie wiemy, czy on zagrał 5 minut, 10 minut. Było tylko napisane, że ci Lechici zagrali. Czyli też tak naprawdę nie wiemy, czy Torzarson będzie gotowy tak naprawdę na mecz z Krakowią.
No gdyby wierzyć tak tym wypowiedziom, to powinien być, tak?
Oczywiście, że tak. Tylko, że też właśnie, kiedy pytałem trenera przed meczem, którzy zawodnicy nie są dostępni, to tego Torzarsona nie wymienił. Oczywiście, pewnie to jest i pewnie to rozumiem. Trener nie chce zdradzać wszystkiego przed meczem, ale mam czasami wrażenie, że ten skład jest tak pilnie strzeżony, jak przepis na ten popularny ciemny napój z czerwoną etykietą w Atlancie, że oprócz trenera i fizjoterapeutów nikt absolutnie nie dowie się, kogo w danym meczu brakuje. I trochę brakuje takiej transparentności, ale mówię, z jednej strony to brakuje, a z czego to wynika? No, jest 2-3 trenerów od przygotowania fizycznego. Tutaj sezon faktycznie jeszcze się nie rozpoczął, a brakuje 3 skrzydłowych, brakuje środkowego pomocnika, brakuje, tak jak powiedziałeś, Bartłomieja Barańskiego, z którym faktycznie tutaj w Lechu sobie wiążą ogromne nadzieje. No i robi się faktycznie problem, dlatego ja sobie zadaję pytanie, czy jeśli udać się na rynek transferowy i kupić zawodników, o których mówił prezes Lecha Poznań przed sezonem, czy czasami nie dodać jeszcze 2-3 zawodników, bo faktycznie, kiedy zaczną się robić te dziury, może trudno będzie później je załatać. A mówię, tych spotkań będzie 32 w najlepszym przypadku, jeśli wszystko się uda, w rundzie jesiennej, czyli tyle, ile kolejarz rozegrał
przez cały rok. Tak.
Także ta intensywność będzie na tak ogromnym poziomie. Faktycznie Walemark, aczkolwiek gdzieś widzę, jest to mocno demonizowane, jeśli chodzi o sytuację Walemarka, bo sobie sprawdzałem, mówi się, że jest szklany, że bardzo często łapią go kontuzje.
I że dlatego w Feyenoordzie się odbił.
Ale na 28 spotkań rozegrał 22 mecze. 5 spotkań opuścił, z powodów urazów i jedną za kartki, więc tych minut miał ponad 1300 rozegranych na te 28 spotkań. Oczywiście to nie jest jakiś rewelacyjny wynik i to nie jest wynik marzenia, o którym który każdy by chciał, ale to też nie jest w drugą stronę bez przesady, że tego zawodnika praktycznie nie ma, bo on chyba ma 55 minut średnio rozegranych, więc jak na skrzydłowego, który się po godzinie często zmienia, który biega box to box, który naprawdę robi imponujące wyniki, jeśli chodzi o szybkość, intensywność.
Szybkościowym,
tak, dokładnie, tak samo jak Hakan.
Jest bardzo podatny na urazy.
Zrywy robi, tak. A tych zrywów za dużo nie może robić. Ja z taką analizą spotkałem się Walemarka, że właśnie to nie będzie piłkarz na jakieś dłuższe minuty, bo po prostu intensywność jego gry i te zrywy powodują, że no nie będzie tego siłą rzeczy wytrzymywał.
Właśnie dlatego trzeba mieć głębię składu, skoro ma się takich zawodników u siebie.
Panie Grzegorzu, trochę pan się naczekał, ale na linii pan jest. Dobry wieczór. Oj, halo? Halo? Ojej. Ktoś próbuje nas chyba słuchać przez internet, a rozmawiać tak się do końca nie da, bo w internecie to małe opóźnienie jest, drodzy państwo, i tu trzeba uważać. Ale mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dzień dobry, ja mam tylko takie pytanie.
Tak?
Czy panowie zauważyli, że od wielu, wielu lat, znaczy jak Bielica odszedł, nie ma u nas po prostu w kolejarzu gry z skrzydłami. Zawsze tam z prawej strony Makuszewski zagrywał z lewej, z Situm, Gietkier gdzieś tą głowę, a my tak jedziemy schematycznie. Niech panowie zobaczą, ile jest tych podań. Lech ma w statystykach najwięcej podań, ale to jest piłka, zagrywanie zawodnika do zawodnika. I nie wiem, czy panowie zauważyli, że to jest taka monotonia. I jak ktoś zna schemat Lecha Poznań, to ja powiem państwu szczerze, że kiedyś widziałem, jak Raków Częstowa rozszyfrował Lecha właśnie tą grą. W ogóle Pereira nawet nie mógł dośrodkować piłki. Że po prostu moim zdaniem troszeczkę by musiała być strategia gry zmieniona. Nowy taki dyktator gry jakiś, który konstruuje, bo na razie to źle wygląda, powiem państwu szczerze. No i uważam, że mógł ten Gonzalez zostać, bo on praktycznie nie miał szans, a tego Fiabeme mogli odstawić. Ale to jest moje
prywatne. Wie pan, jak Gonzalez zarabiał?
No, to jest i to są sprawy pozaboiskowe, oczywiście. Nie?
To były najdroższe dwie akcje chyba w historii Lecha Poznań nowoczesnego, to ten gol w Katowicach.
Ale kto wie, czy nie na mistrzostwo
i kto wie, czy nie opłacało się zapłacić. Dziękujemy tak, bardzo.
Dodam właśnie, że bo z tego co, bo ja też byłem na tym spotkaniu i widać, że co mnie najwyżej zdenerwowało, że ta bramka pierwsza Legii to była taka z niczego, ona tak, nie wiem czy panu zauważył, ona wpadła i nikt nie wierzył w to, że ona wpadła. Druga to już była tam po akcji, nie, ale ta pierwsza bramka dla Legii, że widać, że Legii jeszcze nie ma tempu meczowego, trzeba poczekać po prostu.
No oby.
Kłania się, pozdrawiam, do widzenia.
Dziękujemy, ważne, że też te mecze nie są ciężkiego kalibru. No już trudno mi się odnieść do powiedzmy uwagi, że od 7 lat Lech skrzydłami nie gra. Ja myślę, że tak już troszeczkę nawiązując do skrzydeł, to Lech nie gra skrzydłami, jak tych skrzydeł nie ma. I w ostatnim meczu na przykład nie grał skrzydłami, no bo Pereira nie jest skrzydłowym, poza tym wydaje mi się, że jest jeszcze trochę rozregulowany, jeśli chodzi o dogrania na pole karne. No i Fiabema z drugiej strony to też nie był skrzydłowy. A jak skrzydła są, to Lech gra skrzydłami. Zresztą, no nie wierzę, nie podobało się naszemu słuchaczowi, jak Kamiński grał chociażby w mistrzowskim sezonie 22.
Skóraś.
A Skóraś też, jakie miał zrywy, no więc jednak chyba aż tak dawno od czasów Makuszewskiego tych skrzydeł nie było. Pan Mikołaj, bo tutaj próbuje się dodzwonić i chyba mamy Gniezno na linii, tak?
Tak jest.
Witamy.
Dobry wieczór, panowie.
Audycja ważna, Mikołaj dodzwonił się.
Tak jest. Odhaczone.
Słuchamy.
To znaczy, porażka zawsze smuci, natomiast mi się gdzieś tam jeszcze ta przysłowiowa czerwona lampka nie zapaliła. Mimo powiedzmy jakiejś tam z naszej strony siermiężnej, nieudolnej gry, to ta Legia była do pokonania, bo mieliśmy dwie poprzeczki. I wykorzystując choćby to, można było wygrać mecz. Natomiast odnośnie gry skrzydeł, po raz pierwszy od właśnie jakiegoś czasu w ubiegłym sezonie ci właśnie nasi skrzydłowi mieli liczby, które rzeczywiście świadczyły o tym, że ten Lech dobrze gra skrzydłami, bo i były asysty, i były bramki. Co mnie martwi, no to oczywiście martwi mnie szpital w Lechu. I nie wiem, czy czasami sam trener Niels Frederiksen nie ma troszeczkę chyba tego dosyć, bo Muraś wypadł w ubiegłym sezonie. Było przeprowadzone leczenie zachowawcze. Wrócił do treningu, w zasadzie do jednego treningu i ta kontuzja się odnowiła. Poszła decyzja, żeby jednak była operacja.
Goli zadech operacja,
ale na szczęście było to jakby, ten zabieg był jakby przewidziany od razu i nie było tutaj jakby tak jego wstrzymywania, chociaż on tak czy tak na koniec sezonu grał powiązane trycytkami. To zresztą sam o tym mówił, że grał nawet na blokadach, no ale jakby to się bardzo chwali, bo jednak było widać w końcówce ubiegłego sezonu tą niesamowitą ambicję naszych zawodników. Ale wróćmy do kontuzji. Hokans, leczenie zachowawcze. Mówiło się nawet, że on gdzieś tam trafi na grupowanie reprezentacji Finlandii. No i kontuzja znowu się odnawia. Patryk Wolemark, no to oczywiście, no jest mówione, że jest dosyć szklany. Natomiast zważając chociaż, no teraz Barański ma kontuzję mięśniową, nie wiadomo jak długo go nie będzie, ale patrząc chociażby na te przypadki, to nie wiem, czy nie należałoby poszerzyć właśnie tego sztabu medycznego o kogoś takiego, może nie powiem bardziej fachowego, ale takiego powiedzmy, który typowo specjalizuje się w zakresie tego, bo no z tego, co ja słyszałem, to to ubiegłosezonowe, zimowe zgrupowanie, jak i te zgrupowanie w CBR-ze we Wronkach było mega ciężkie i z tego, co powiedzmy gdzieś tam ucha przyłożyłem, to naprawdę niektórzy zawodnicy nie byli na to gotowi. Tak więc na przykład kontuzja Barańskiego właśnie może wynikać z tego, że no dostał przysłowiowe wciry na okresie przygotowawczym, no i po prostu piłkarz nie przyzwyczajony do tego typu wysiłku, i aż tak dużego wysiłku, po prostu no, organizm nie wytrzymuje. Tak. No i czekamy oczywiście na tych przysłowiowych kozaków, tak, bo Papą i Szakiem nie zagramy, no, miejmy nadzieję, tych 56 spotkań. Sezonie.
Będzie ciężko. Panie Mikołaju, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Tak, kilka jeszcze kwestii mam takich w notesie odhaczonych, które chciałbym, żebyśmy poruszyli, ale widzicie, wraca znowu ten temat, bo też nie wiem, czy go tak do końca zamknęliśmy, bo oczywiście wszyscy jesteśmy zgodni, że kontuzji jest za dużo. Też, no, pan Mikołaj mówi, o czym też napomknąłem, że nie, dziś pewnie trudów tego zgrupowania Bartłomiej Barański, który przyszedł z Chorzowa z pierwszej ligi, też nie wytrzymał. No tak, ani żaden z nas nie jest fizjoterapeutem, żaden z nas nie jest ortopedą, żaden z nas nie jest trenerem fitness od przygotowania fizycznego, ale gdzieś chyba w tym trójkącie pewnie będzie trzeba jakiś przyczyn szukać. Szefem sztabu medycznego po raz pierwszy chyba w historii Lecha nie jest lekarz, tak? Tylko człowiek od fizjoterapii, ale znowu też nie jest od leczenia, tylko niejako od zarządzania, powiedzmy, tym całym sztabem medycznym, ale no chyba właśnie gdzieś w tym trójkącie być może trzeba szukać właśnie jakiegoś błędu, że coś jest nie tak, tak? Albo że jest za ostro w tym okresie przygotowawczym, czyli tutaj co, trenerzy przygotowania fizycznego, czy właśnie nie ma na linii sztab medyczny, a sztab przygotowania fizycznego. Tak myślę i nie wiem, co powiedzieć.
Z nas rzeczywiście nie jest specjalistą, lekarzem, fizjoterapeutą, ale wszyscy z nas wiedzą, że ta sytuacja jest nienormalna, nienaturalna i nie występuje nigdzie indziej poza Lechem.
I to nie może być tylko pech.
To coś jest nie tak. Ja doskonale sobie w tej chwili przypominam spotkanie po zakończeniu sezonu z władzami klubów, w tym z dyrektorem sportowym, który powiedział dziennikarzom, że już teraz pracuje nad elementami, które należy poprawić. Zdecydowanie. I wymienił m.in. skuteczność przy stałych fragmentach gry, jakość sprowadzanych piłkarzy, mają być naprawdę to zawodnicy wysokiej klasy, ale mowa też była o zdrowiu piłkarzy, o funkcjonowaniu sztabu medycznego i wyjaśnieniu sytuacji, skąd biorą się te liczne kontuzje. No i z tego, co widzimy, no to chyba jeszcze nie do końca wszystko zostało uregulowane tak, jak być powinno. Co ma tylko tą jedną pozytywną stronę, że Krakowia, która do nas przyjedzie w sobotę, w piątek wieczorem, o 20:30 jest mecz, nie ma pojęcia, w jakim składzie Lech zagra. To jest nasz bardzo poważny atut, trzeba to koniecznie wykorzystać.
Byle trenerzy Lecha wiedzieli, w jakim składzie Lech zagra dzień przed meczem.
Obawiam się, że nikt tego dzisiaj jeszcze nie wie.
Bartek, coś chciałeś tutaj też w tym temacie zdrowotnym dopowiedzieć?
To znaczy tak, to jest trzeci obóz przygotowawczy, okres przygotowawczy pod zarządem trenera Frederiksena i jego sztabu szkoleniowego. No, faktycznie koń jaki jest, każdy widzi. Te błędy, te kontuzje cały czas się przytrafiają i być może... Znaczy, wierzę, że wnioski są wyciągane i teraz tak pół żartem, pół serio, może faktycznie na tyle zostały wyciągnięte, że tych zawodników jest 5, a nie na przykład 8 i że jest na tyle poprawa, że
kilku zdrowych zostało.
Oczywiście.
Może
ja
też
mówię,
dzieje się tak, że na przykład nie oglądaliśmy Todarsona, bo on nie ma żadnej kontuzji, tylko po prostu zmierzono jego parametry, nie wiem, zmęczeniowe i stwierdzono, że to jeszcze nie teraz, że przyda się
Pamiętajmy,
na mecz kolejny.
Że on jest po ciężkiej operacji,
tak,
i kontuzji.
I być może
i
to jest ten wniosek mityczny, tak? Że
możemy się
oszczędzamy, tak? Że nie grał, bo jakby zagrał, to doznałby kontuzji i co wtedy?
Może
nie?
Faktycznie było nie ryzykować jego zdrowiem w meczu Super Puchar, żeby faktycznie,
tak.
Talerzy, jak to powiedział Robert Gumny, tylko faktycznie, aby był już gotowy na 100%, bo może faktycznie taki zawodnik, który jest na 80-70, aby go pokazać, że jest, żyje, jest zdrowy, może faktycznie nie miało żadnego sensu i gdyby może teraz by zagrał w niedzielę, to byłby wykluczony za 3 mecze, bo może by coś było nie tak, jeśli chodzi o jego parametry fizyczne albo może jakieś inne przeciążenia, tym bardziej, że się nie mówiło o żadnej potencjalnym urazie dolnych kończyn, tak? Tylko to ciągle mówimy o tym urazie barku, którego doznał w lutym, także może faktycznie tutaj nie wyglądał w 100% i lepiej było nie ryzykować jego zdrowiem. Może tak samo jest z Alim Golizadehem. To też nie jest pokłosie tego, co się wydarzyło podczas obozu przygotowawczego, tylko tego, co było pod koniec poprzedniego sezonu.
Tak. Myślę, że na Golizadeha po prostu czekamy.
Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia...
I wierzymy, że mu się kwestia... odpukać nic złego znowu nie przytrafi.
Panowie, też nawiązując do tego, co Józef usłyszał na spotkaniu szefów Lecha z dziennikarzami, stałe fragmenty gry. Wiemy, że to kulało w Lechu Poznań, właściwie nie funkcjonowało. Jest trener, który za to odpowiada. I teraz, jeśli chodzi o Superpuchar, wiadomo, że Lech nie pokazał jeszcze wszystkiego, ale...
Nie miał kim.
Ale już, no powiedzmy, jeden wariant rzutów rożnych widzieliśmy. Granie na... bezpośrednio na głowę Antonio Milicza.
I poprzeczka
i jeszcze raz też jest, był blisko.
Tak, Tobiasz,
dwa razy było blisko. Tak, Tobiasz pod poprzeczki.
Tak,
czyli dwa zagrożenia
trzeba
były.
Trzeba powiedzieć, że niektóre rzuty rożne wykonywane przez Lecha były już naprawdę obiecujące. Tak. Nie padła z tego jeszcze żadna bramka.
Nie widzieliśmy może wielkiego wachlarza, ale ja wiem, że w tym meczu o ten talerzyk to chyba nie należało wszystkiego pokazywać, tak, jeśli chodzi o stałe fragmenty.
Natomiast przy bronieniu się przed rzutami rożnymi nie było tak pięknie, jakby się chciało. Naprawdę była duża panika za każdym razem pod bramką Mrozka, kiedy Legia wykonywała rzuty rożne, a wykonywała je częściej niż Lech, bo miała przewagę.
Wszołek tam bodajże 3 razy doszedł do sytuacji.
No tam było niebezpiecznie kilka razy i to bardzo.
Tak. A tych wykonawców w Legii było, bo tam potrafili wrzucić czy ten Francuz, czy Elitim, tam te piłki latały na pole
karne.
Także
Legia ma to dopracowane znacznie lepiej niż Lech na tym etapie.
A Lech, no ale coś ofensywnie, jeśli chodzi o te stałe fragmenty, coś się ruszyło. Czekamy na gola po stałym fragmencie gry, po jakiejś wrzutce,
czyli
po
dośrodkowaniu. Czekamy na przełom.
Na przełom, ale też właśnie, czekamy aż znowu będzie skalibrowana noga Joela Pereiry, bo od czasu do czasu mają rozregulowaną i to chyba było widać w tym spotkaniu, może jeszcze tak nie raziło, ale pamiętamy jeszcze 2 sezony temu, tak, że Pereira zupełnie się rozregulował, a jak Pereira traci swoje walory ofensywne, to prawie, że staje się bezużyteczny.
Pereira najlepiej gra wtedy, kiedy długo nie występuje na boisku.
Jest mobilizowany do gry.
Ma kilka meczów przerwy, wchodzi i wtedy zdaje sobie sprawę z tego, że
i bramkę sezonu strzelić
klasę,
potrafi.
Na przykład w Szczecinie.
Lech dzisiaj pozna swojego rywala w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Jak nam zdradził przed wejściem do studia Bartek Kijewski, obejrzał pierwszy mecz Islandczyków z Albańczykami w Albanii. Ignacja Rogozinę kontra Breidablik. 1-0 Albańczycy u siebie wygrali. Gisli Thordarson też nam trochę zdradził kwestii związanych z zespołem islandzkim, bo przecież to jest jego klub, z którego się wywodzi. Komplementował, jakby to naprawdę, tak już nie chcę powiedzieć, że to była Chelsea Islandii, ale walory tam oczywiście docenił. Bartku, no nie było to porywające widowisko, ten pierwszy mecz w Albanii.
Absolutnie nie. Tak skupiłem się 45 minut. Pierwsze, drugie, to tak już troszeczkę oglądałem.
Bo w tym czasie dziewczyny grały.
Właśnie
na
oglądałem później już tak te
dziewczyny
jednym okiem,
ja
tak sobie rzucałem. Musiałem zrobić swoją
tak,
robotę,
no,
żeby wiedzieć.
Podziel się refleksjami.
No te 45 minut pierwsze, które oglądałem, to naprawdę oczy krwawiły. To nie było jakieś porywające spotkanie, mecz w Albanii, 32 stopnie, ale to chyba pogoda ani jednym, ani drugim nie dopisała. Ekipa z Albanii tak naprawdę była taką troszeczkę stroną dominującą, ale to też nie było wielkie wow. Oni organizowali sobie akcje często prawą stroną przyspieszając, ale to były takie 2-3 może fragmenty. Wydaje mi się, że na naszą obronę to by absolutnie nie podziałało. Islandczycy natomiast skupili się na tym, aby pewnie jak najmniej przegrać albo nawet wywieźć bezbramkowy remis, bo wiedzą, że u siebie będą bardzo groźni. Z tego co widzę, to buchmacherzy tutaj właśnie wstawiają na nich, że wygrają to spotkanie. Także mój wniosek jest taki, że obojętnie, która z tych drużyn, aczkolwiek jeszcze tak, dobra, może też nie będę wyciągał pochopnych wniosków, bo obejrzę sobie jeszcze to dzisiejsze spotkanie, ale po tym pierwszym meczu raczej taki wniosek, że nawet jeśli Lech by zagrał podobnie jak z Legią w niedzielę, to raczej nie ma co się martwić o ten awans.
Szymczak
po prostu
strzeli.
Będzie... Może nawet dwie, ale to powinien być obowiązek, bo doskonale wiemy, że te puchary są potrzebne w Poznaniu jak tlen. Oczywiście marzeniem byłaby Liga Mistrzów, oczywiście z każdą rundą będzie...
Ale trener
będzie,
musi mieć narzędzia,
ale trener musi mieć, oczywiście, że tak. Wiadomo, że żeby zmazać te plamy przed dwóch sezonów, kiedy Lech odpadł ze Spartakiem Trnawa, no to potrzebne są europejskie puchary. No to wystarczy zrobić jeden kroczek, aby po prostu mieć zagwarantowaną tą Ligę Konferencji. Aczkolwiek nie wiem, czy wszystkich będzie satysfakcjonowała ta Liga Konferencji. Liga Mistrzów to może są zbyt wielkie marzenia, ale taka Liga Europy? Dlaczego nie?
Tak, Liga Konferencji
ja
jest takim
uwagę
minimum.
Na jeden ciekawy aspekt tego wszystkiego, o czym mówimy. Otóż w tym tysiącleciu Lech nie zdobył wielu mistrzostw Polski, tam raptem kilka razy, no było trochę tego.
Raz, dwa, trzy, cztery.
No właśnie. I po żadnym z poprzednich razów nie zdarzyło się, żeby drużyna, która rozpoczyna kolejny sezon, była mocniejsza od tej, która triumfowała w poprzednim. Mhm. Zawsze coś tam stało na przeszkodzie, coś zawodnicy odchodzili.
W 2010 odszedł Lewandowski na przykład.
A Rudniew przyszedł za późno.
Za późno.
I tak dalej,
Za późno, żeby powalczyć o Ligę Mistrzów. W 2015 Stadajewa chociażby Lech stracił i też nie udało się go zastąpić.
Ale nie tylko tam Kownacki, paru innych.
A, sprzedanie, tak. 2022?
Tak. Kownacki to w 2022.
Drugim, no. Tak. Ale w 2022 wrócił na chwilę też odszedł.
Wtedy większa liczba piłkarzy odeszła. Mam głęboką wiarę i nic w tej chwili jeszcze nie jest przekreślone, ale jest jeszcze wielka szansa, żeby to fatum przekreślić, żeby o tym zapomnieć, żeby naprawdę zbudować drużynę, która sezon rozpocznie jako drużyna, którą chce się oglądać. Czasu nie ma wiele. No tą pierwszą rundę przejdziemy, ale już w następnej to warto mieć drużynę, która jest gotowa, bo zaczyna się granie co 3 dni.
W poniedziałek poznamy ewentualnego rywala w kolejnej rundzie kwalifikacji, oby to było też Ligi Mistrzów, tak? Bo w poniedziałek o 13 i o 14 są dwie tury
i może się okazać, że jest tak groźny przeciwnik, że właściwie to nie ma sensu się wzmacniać, że może się tak wystarczy.
Zobaczymy. Przede wszystkim trzeba przejść tę pierwszą rundę, czyli już przed tym losowaniem ewentualnym, bo to będzie losowanie Ligi Mistrzów bądź Ligi Europy kolejnej rundy, bo to będzie jeszcze przed rewanżem z tymi Islandczykami bądź Albańczykami. Jak też wiemy mniej więcej, Bartek Kijewski też nam to rozjaśnił, niezależnie która to będzie drużyna, no to Lech będzie faworytem i tego rywala trzeba przejść, bo wtedy już mamy zagwarantowane rozgrywki europejskie.
Nawet w składzie, który przegrał Super Puchar, możemy przebrnąć przez pierwszą rundę. Mm-hmm.
Tak na koniec taką podzielę się refleksją, może pytaniem, chociaż czasu mamy malutko. Wczoraj oglądałem też nie cały, ale magazyn Gol, w którym eksperci prowadzący typowali drużyny do spadku, drużyny do mistrzostwa, drużyny do pucharów, na podium, rozczarowania i tak dalej. Wiecie, tam 3 osoby się w sumie wypowiadały w tym spotkaniu. 2 ekspertów i prowadzący Szymon Borczuch i Michał Zachodny i zdaje się Amarek Wasiluk był trzecim i wszyscy wiecie, kogo wytypowali na mistrza Polski?
Lecha Poznań.
Tak jest. Takie widzicie nawet ogólnopolskie oczekiwania.
To byłby niesamowity ewenement, że Lechowi się udało to rok po roku.
Obronić.
Co prawda skraca ten dystans, bo już nie po 5, nie po 7 latach zdobył mistrzostwo, tylko po 3 tym razem. Wierzmy, że ci panowie mają rację.
To ja tylko dodam, że w XXI wieku Mistrzostwo Polski obroniła tylko Wisła, Kraków i Legia Warszawa i miejmy nadzieję, że trzecią drużyną, która w XXI wieku obroni mistrzostwo, będzie Lech Poznań.
Ale muszą być narzędzia dla trenera.
Legia 3 razy nawet i to też jest rzadkość, słuchajcie, żeby w polskiej lidze zdobyć 3, a 4 mistrzostwa z rzędu, oho, to już chyba tylko...
Wisła.
Wisła Cupiała nie, otóż kiedyś sprawdzałem...
Górnik Zabrze.
Górnik Zabrze i...
Stal Mielec?
Nie, Stal Mielec to nie miała. Pogoń Lwów. Pniów przed wojną jeszcze miała 4 z rzędu. Górnik 2 razy. O, Górnik 2 razy, bo Górnik nawet 5 razy. Miał to w złotych latach Górnika, w 80-tych latach 4. To jest dużo. Szanowni Państwo, musimy kończyć Sportową Arenę o Lechu Poznań. Szybciutko. Józef Diaczenko, kibic poznański.pl, Bartosz Kijewski, Głos Wielkopolski.
Dziękujemy.
Byli moimi gośćmi. Jacek Pol audycję realizował, Grzegorz Hałasik przygotował i poprowadził. To była Sportowa Arena o Lechu Poznań. W piątek o 20:30 na naszej antenie transmisja meczu Lech Krakowia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękujemy.